Chwała Bogu, bracia i siostry. Chociaż według przysłowia polskiego nie szata zdobi człowieka, to znaczy, że nie należy oceniać ludzi według ich stroju czy wyglądu, to jednak Biblia poucza nas, że gdy ludzie chcieli stanąć przed Bogiem, to musieli ubrać czy założyć czyste i odświętne szaty. Nawet w codziennym życiu, gdy się ubieramy, to uwzględniamy to, czym się będziemy zajmować i dokąd idziemy. Jeśli idziemy do jakiejś tak zwanej brudnej pracy, to inaczej się ubieramy, niż gdy idziemy za świąteczny stół. Inaczej się ubieramy na piknik z przyjaciółmi, a inaczej na spotkanie z prezydentem. Czyż nie? No tak. Może nie wszyscy, bo niektórzy i tak po swojemu się zawsze ubiorą i nie dbają o żadne kanony i zwyczaje. Ale Biblia też mówi o tym, że ubiór człowieka jest ważny przed Bogiem. Choćby w takim podobieństwie Jezusa o uczcie weselnej czytamy, że gdy już wszyscy tam byli przy stołach, wszedł król. Chciał przyjrzeć się zaproszonym. Zobaczył wśród nich człowieka nieubranego w weselną szatę. Jak tu wszedłeś, przyjacielu? Zapytał, nie mając weselnej szaty. A ten oniemiał. Znaczy zamurowało go. Nie miał nic do powiedzenia. Król natomiast rozkazał swej służbie: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wielu bowiem jest zaproszonych, lecz niewielu wybranych. Strój, ubiór ma swoje znaczenie przed obliczem Bożym i w Biblii sporo jest na ten temat. Można o tym poczytać. Ale my dzisiaj zajmiemy się jedną postacią, która zilustruje nam naukę Słowa Bożego, którą chcemy się dzisiaj budować. Będzie to bohater Księgi Ageusza, arcykapłan Jozue, który jest wymieniany obok Zorobabela, namiestnika Judei. Niedawno mieliśmy w środę wykład Księgi Ageusza i z pewnością zwróciliśmy uwagę, że ten arcykapłan Jozue tam jest jedną z głównych postaci. Jozue w naszym przekładzie, który odczytaliśmy, w innych przekładach Joshua, Jehoshua, co znaczy Jahwe jest zbawieniem? Co znaczy imię Jezus? Jahwe jest zbawieniem, to samo imię. Jozue urodził się w rodzinie kapłańskiej w czasie, gdy Judejczycy byli na wygnaniu w ziemi babilońskiej. W 536 roku, znaczy mniej więcej 5 wieków przed narodzeniem Chrystusa, powrócił do Jerozolimy jako arcykapłan. Pierwszym jego dziełem było postawienie ołtarza w miejscu starego ołtarza, tam gdzie wcześniej stał ołtarz, na tych zgliszczach. I wkrótce rozpoczęto odbudowę świątyni. Ale jak z Księgi Ageusza wiemy już, bośmy tę księgę rozważali. Niestety prace zostały przerwane, bo były naciski z zewnątrz, ze strony Samarytan, bo w końcu sami Judejczycy zajęli się swoimi sprawami, swoimi domami, działkami, ogródkami, wyjazdami i tak się przerwała ta odbudowa świątyni na 18 lat i dopiero to dzieło zostało zakończone w 516 roku, 500 lat przed narodzeniem Chrystusa, mniej więcej. A my dzisiaj weźmiemy tekst Słowa Bożego z księgi proroka Zachariasza, który występował równolegle z prorokiem Ageuszem. W trzecim rozdziale tej księgi znajdujemy wizję proroka Zachariasza, właśnie przedstawiającą arcykapłana Jozuego. Ageusz niewiele wspominał o tym zagadnieniu, bo tylko skupił się na tym, że lud był zajęty swoimi sprawami i opuścił się w sprawie odbudowy świątyni. Natomiast Zachariasz, który miał cały szereg wizji od Boga, w jednej z wizji przedstawia nam Jozuego, arcykapłana Jozuego. Trzeci rozdział proroka Zachariasza. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Jednak Pan powiedział do szatana: upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest jak głownia wyrwana z płomieni? Jozue zaś stał przed aniołem, ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego te brudne szaty, rozkazał stojącym przed nim, a do niego odezwał się: spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę. Każę cię ubrać w odświętne szaty. I poleciłem: włóżcie mu na głowę czysty zawój. Włożyli mu więc na głowę czysty zawój i ubrali go w szaty. Anioł Pana tymczasem stał obok i oświadczył anioł Pana Jozuemu: tak mówi Pan zastępów, jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz strzegł powierzonych ci przeze mnie obowiązków, to będziesz zarządzał moim domem, będziesz stróżem moich dziedzińców i pozwolę ci się poruszać między tymi, którzy tutaj stoją. Posłuchaj więc, arcykapłanie Jozue, niech też posłuchają twoi towarzysze, którzy przed tobą zasiadają. Ci ludzie bowiem są znakiem, że oto sprowadzam mojego sługę latorośl. Panie Jezu, pobłogosław to słowo dzisiaj w naszych sercach i uszach. Modlę się o to, abyś pomógł nam wziąć naukę z Twego słowa, z tej wizji proroka Zachariasza. Proszę Cię, pouczaj nas i buduj nasze życie i naszą wiarę w Ciebie i nadzieję, jaką mamy w Tobie. Amen. Arcykapłan Jozue to przedstawiciel ludu, całego ludu judzkiego, bo w służbie ofiarniczej w czasach Starego Przymierza arcykapłan reprezentował cały lud. Taka była rola kapłana, arcykapłana, który składał ofiary za lud, który stawał przed Bogiem, który pośredniczył w kontakcie między Bogiem a ludźmi. I w osobie Jozuego, arcykapłana Jozuego, każdy ówczesny Izraelita mógł zobaczyć siebie, ponieważ właśnie Jozue reprezentował cały lud. Judejczycy po powrocie z niewoli babilońskiej rozpoczynali nowe życie. Po latach wygnania, po latach kary Bożej za ich grzechy, rozpoczynali jakby na nowo w ziemi judzkiej nowe życie. To jest ilustracja, z której możemy skorzystać i my dzisiaj, ponieważ my również w wielu wypadkach, po latach chodzenia swoimi drogami, po latach upadku duchowego, zaczynamy nowe życie. Możemy zacząć nowe życie. Niektórzy dopiero zaczynają to nowe życie. Niektórzy może nawet już jakiś czas, kiedyś, tak jak Judejczycy wcześniej, przed niewolą babilońską, mieli już swoją historię z Bogiem, już się narodzili na nowo, gdzieś tam ileś lat temu, już zaczęli z Bogiem, ale potem z powodu upadku, z powodu odstępstwa zostali poddani Bożej dyscyplinie i tak jak Judejczycy zaczynają nowe życie. Spróbujmy skorzystać z tego obrazu. Najpierw prześledzimy tę historię, to co się działo właśnie z Jozuem, z tym arcykapłanem, A potem dopiero zrobimy odniesienie, bo chciałbym, żebyśmy też przy okazji sami zaczynali wyciągać wnioski. Gdy będziemy mówić teraz o Jozuem i o tej sytuacji w Judei, to nie chciałbym nikomu wcześniej coś tam sugerować, ale może już zauważysz coś, co może będzie miało jakieś odniesienie do twojego osobistego życia. No zobaczymy zresztą. Arcykapłan Jozue. Ten człowiek miał dosyć wysoką pozycję społeczną, bo przecież, jak już powiedzieliśmy, był tam wymieniany obok namiestnika Judei, był jednym z przywódców wygnańców, którzy powrócili do swojej ziemi. I niewątpliwie miał duże zasługi tam w swoim narodzie, bo jak jedna z ksiąg żydowskich, ksiąg, które nie są w kanonie Pisma Świętego, mówi, jakże sławić mamy Zorobabela, który jest jak sygnet na prawej ręce. Również Jozuego, syna Josadaka, który za dni swoich zbudował dom, wzniósł święty przybytek Panu, przeznaczony do wiecznej chwały. Więc w narodzie żydowskim była taka myśl, że ten człowiek naprawdę ma zasługi. Nie nasze zasługi liczą się przed Bożym obliczem, ale stan naszego serca, bo Biblia mówi, że Pan patrzy na serce, nie na to, co jest przed oczyma. I w tym przypadku możemy oczywiście odnosić tę wizję, to całe przeżycie osobiście tylko do Jozuego, że on w środku też miał coś, chociaż na zewnątrz był człowiekiem bardzo szanowanym i mającym zasługi, ale w środku tam nie wszystko wyglądało tak jak trzeba, ale możemy też odnosić ten cały obraz właśnie do całego ludu izraelskiego, skażonego długim pobytem w niewoli babilońskiej, bo przecież przez 70 lat Judejczycy byli w otoczeniu Babilonu. Tam, gdzie nie czciło się Boga Jahwe, tam, gdzie nie było świątyni, tam, gdzie płakali nad rzekami Babilonu, jak czytamy w Psalmie 137. To nie było nabożeństwa takie jak u nas, że mogliśmy sobie dzisiaj pięknie śpiewać dla chwały Bożej. Stan duchowy Izraelitów był opłakany. Naród Boży z powodu grzechu poszedł do niewoli, a w tej niewoli też był narażony na wpływy złego, na wpływy bezbożne. Hebrajskie słowo, które tutaj jest użyte, znaczy brudny, plugawy, od źródło słowa wydzielać, czyli no wiecie, o czym mowa. Ale Jozue był obleczony w szatę plugawą, mówi Biblia Gdańska. W takim stanie był cały naród faktycznie, bo jak w Księdze Izajasza w 64 rozdziale czytamy i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Takie świadectwo miał naród wybrany, lud Boży Starego Przymierza. I gdy w ludzie Bożym pojawia się grzech, jakaś nieczystość, to pierwszym, który to zauważa i który się tym, przepraszam, zachwyca, jest kto? Szatan, diabeł, przeciwnik Boży. On od razu zaciera ręce, że będzie miał co przed Bogiem pokazać. Będzie mógł w jakiś sposób oskarżyć ludzi Bożych. Tak się to w Biblii często pojawia, że tam, gdzie jest jakiś grzech, gdzie jest jakaś wątpliwość, tam zaraz pojawia się szatan, żeby oskarżać ludzi Bożych, żeby oskarżać przed Bogiem, ale oskarżać też w sumieniu naszym, oskarżać gdzieś w głębi duszy, bo przecież właśnie oskarżenia diabelskie wpędzają ludzi w stan zwątpienia i poczucia beznadziejności. Tak było też z tym narodem izraelskim. Ale w tej naszej historii, w tej wizji proroka Zachariasza widzimy, że do akcji wkracza Pan. Sam Pan wkracza i wycisza szatana, przeciwnika Bożego. Zamilknij, szatanie. Czyż tenże naród nie jest jak głownia wyrwana z ognia? Jakże miałby wyglądać dzisiaj po tylu latach w otoczeniu pogańskim, w otoczeniu grzechu, bezbożności? Jak się wyjmie drewno z ognia, to jak ono wygląda? No jest osmolone, jest opalone. I tak to właśnie wygląda. Nie wygląda jak piękne drewienko pachnące, zawinięte dopiero do ognia, mające trafić. Wygląda źle. I tak właśnie było z Jozuem, który reprezentował cały naród. Bóg się wstawił, Bóg zareagował. Bóg właśnie zaczynał z tym narodem nowy etap, chciał ich wprowadzić w nowe życie, piękne życie po niewoli w ich własnej ziemi, gdy będą odbudowywać świątynię, gdy odbudują miasto, gdy zaczną żyć według Słowa Bożego, to będzie nowe. Dlatego Bóg postanowił przepędzić szatana. A jeśli chodzi o Jozuego, to chciał i postanowił go ubrać w czyste i odświętne szaty. Synonimem łaski Bożej, przebaczenia i oczyszczenia ludu Bożego było to, że ten arcykapłan reprezentujący lud, wyglądający tak marnie, został ubrany w czyste, odświętne szaty. Dostał zawój na głowę i wszystko w jego wyglądzie się zmieniło. A potem otrzymał wspaniałą obietnicę, której w osobie Jozuego udzielił Bóg wszystkim Judejczykom zaczynającym nowe życie w Jerozolimie. Jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz strzegł powierzonych ci przeze mnie obowiązków, to będziesz zarządzał moim domem, będziesz stróżem moich dziedzińców i pozwolę ci się poruszać między tymi, którzy tutaj stoją. Wspaniała obietnica. Przeszłość zostaje wymazana. Otrzymujecie nowe szaty, czyste szaty i będziecie teraz mi służyć w nowy sposób. Ale oczywiście warunkiem tego, żeby mieć przystęp do Boga, żeby być w towarzystwie tych, którzy stoją przed Bogiem, jest to, żeby zacząć chodzić Bożymi drogami, strzec powierzonych przez Boga obowiązków, zmienić po prostu swoje życie, zacząć naprawdę żyć według woli Bożej. I arcykapłan Jozue, jak wynika z naszego tekstu i innych tekstów, które się przy tej okazji pojawiają, jest zapowiedzią nadejścia prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, latorośli, która wyrośnie z pnia Jessego, jak mówi prorok Izajasz. Jest zapowiedzią, że nadejdzie kiedyś taki dzień, kiedy już naprawdę wszystko się zmieni i nie będzie trzeba ciągle tych na nowo takich etapów odnawiania. Oto idą dni, czytamy w Jeremiasza 23 rozdziale, oto idą dni, oświadcza Pan, kiedy na tronie Dawida zasiądzie latorośl. Będzie on jako król sprawował mądre rządy, zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda zostanie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Takim imieniem będą go nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Pan naszą sprawiedliwością. To przecież największa prawda, jaka kryje się dla nas w osobie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Bo to nie nasza sprawiedliwość powoduje, że jesteśmy zbawieni od wiecznego potępienia, ale to Jego sprawiedliwość, Pan naszą sprawiedliwością. To jest dobitna zapowiedź nadejścia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyjdzie, aby zbawić grzeszników z ich grzechów, jak dzisiaj żeśmy już na początku nabożeństwa słyszeli. I w 6 rozdziale Zachariasza, Zachariasz otrzymuje polecenie. Weź srebro i złoto pochodzące z tych darów, zrób koronę i włóż ją na głowę arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka. Powiedz przy tym do niego, tak mówi Pan zastępów, oto wyrośnie spod niego człowiek o imieniu Latorośl i zbuduje przybytek Pana. Widzicie to? Przez tego arcykapłana Jozuego na 500 lat do przodu Bóg zapowiada nadejście Latorośli, Zbawiciela, Jezusa, Jehoszuły. Jahwe jest zbawieniem. Tak, taka jest prawda Słowa Bożego. Dzięki niech będą Bogu za posługę proroka Zachariasza, bo my teraz możemy widzieć, jak Słowo Boże spełnia się. Jak spełnia się na przestrzeni setek lat. Spełnia się, co buduje w nas wiarę i przekonanie, że wszystko, co jeszcze się nie spełniło, a co jest w Biblii, spełni się. Któregoś dnia się spełni. Któregoś wieku się spełni, któregoś roku się spełni. U Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, rozumiecie? Ale jedno jest pewne, że wszystko się spełnia. No i teraz pomyślmy o nas. Jak się to słowo ma do nas? Jak ta wizja proroka Zachariasza może nas czegoś nauczyć w naszych czasach i w naszej sytuacji? Otóż wszyscy to chyba wiemy, że naturalnym stanem duchowym każdego człowieka, a więc i nas, jest stan nieczystości. Tak się rodzimy. W grzechu się rodzimy, przychodzimy na ten świat i wewnątrz jesteśmy nieczyści. Oczywiście wielu ludzi mówi inaczej, że dziecko jest czyściutkie takie, ono jak się rodzi, to jest takie niewinne, takie czyste, ale zajrzyj tam do tej kołyski czasem, to zobaczysz, jakie ono jest milutkie, jakie ono jest czyściutkie, jakie ono jest piękniutkie. Słowo Boże mówi, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Czy to MB wymyślił i powiedział takie rzeczy złe o człowieku? To Jezus powiedział takie rzeczy o człowieku. Że Jezus nie wiedział, co jest w człowieku, że nie wiedział, że nasze dzieci są takie wspaniałe, nie wiedział, że my jesteśmy tacy dobrzy, sprawiedliwi, mili dla wszystkich. Co ten Jezus powiedział? Jezus nie potrzebował, żeby mu ktoś mówił, co jest w człowieku, bo on sam dobrze wiedział, co jest w człowieku. I to powiedział. Takim stanie się na ten świat. Rodzimy, przychodzimy. Wszyscy zgrzeszyli, mówi Słowo Boże, i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Sorry, ale nikogo tu nie mogę wyróżnić to między nami. Chciałoby się, takie macie miłe twarze, chciałoby się, ale niestety wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Oczywiście potrafimy robić wrażenie pobożnych, potrafimy się pięknie zachować w różnych miejscach. Nie ujawniamy wszystkiego o sobie. Niektórzy myślą o nas, że jesteśmy super, ale Biblia odkrywa nam, że no, nawet w przypadku, gdy inni myślą, że wszystko jest dobrze, to nie zawsze. Bo jak w pierwszym liście do Tymoteusza 5:24 jest napisane, są ludzie, których grzechy są jawne, bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Że tam gdzieś za uszami coś jest, co nawet za życia się nie ujawni. Dopiero po śmierci, jak przeglądamy jego rzeczy, jak zajrzymy mu do komputera, jak zajrzymy do szafki, do sypialni, to wtedy dopiero się okazuje, o niektórych wychodzi na jaw prawda. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian napisał: obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, przypominam czy podkreślam, że pisał to do ludzi wierzących, do zboru w Koryncie, do zboru na wysokim poziomie, moglibyśmy powiedzieć nawet. Obawiam się, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście. Lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy kiedyś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili. Apostoł Paweł wyczuwał w duchu, że tam musi być sporo cielesności między tymi wierzącymi. Obawiał się, a to nie była obawa czcza, bo już docierały do niego informacje, że w tym zborze działy się rzeczy złe, duchowo bardzo złe. I może tak być i z nami, bracia i siostry, jak było kiedyś z Judejczykami, że chociaż mamy Słowo Boże, że chociaż mamy w historii swojej wspaniałe chwile z Bogiem, wspaniałe przeżycia, żeśmy się wpakowali, żeśmy się uwikłali w jakieś grzechy, w jakąś nieczystość i się z tym borykamy. I ta nieczystość wpędza nas w poczucie winy, wyrzuty sumienia, bo w świetle Słowa Bożego, w obecności Bożej, a my przecież jesteśmy wierzący i się zbliżamy do Boga, zaczynamy tym bardziej dostrzegać nasze ułomności, tym bardziej przeżywać to, że tak nie powinno być. Tak jak Izajasz, prorok Boży, kiedy się zbliżył do Boga, zawołał: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Nie ma w nas i nie powinno w nas być takiego myślenia, że ja jestem super, że ja jestem wspaniały, bo ja przecież kiedyś przyjąłem Jezusa do serca, jestem wspaniały. Nie, ludzie Boży, którzy się zbliżali do Boga, widzieli od razu swoje braki. Apostoł Paweł tyle razy mówił: ja jestem najgorszy, najmniejszy. Ja prześladowałem Kościół Boży. Ja się, nie miał o sobie wysokiego mniemania. Ale gdy w naszym życiu pojawia się coś nieczystego, to wtedy od razu przychodzi diabeł i zaczyna nas oskarżać. Zaczyna nas oskarżać, że w takim razie łaska Boża nie jest dla nas, że jesteśmy do niczego, że jesteśmy zawodni, że to są zbyt święte rzeczy. Tak jak Piotr w momencie zetknięcia z Jezusem zawołał: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny, ja się nie nadaję do społeczności z Tobą. Tak może być i z nami, że czujemy oddech diabła na plecach i nieraz zaczynamy wątpić w to, czy rzeczywiście jest jeszcze dla nas jakaś nadzieja. Gdy tak stoimy, gdy widzimy, tak jak ten Jozue stał w tych nieczystych, zabrudzonych szatach, gdy widzimy taki obraz siebie, to zaczynamy też słyszeć: a widzisz, i co, obiecywałeś, mówiłeś, że już nie będziesz, pokutowałeś ileś czasu temu i co znowu? I jak ty wyglądasz? Ty się nie nadajesz. Diabeł zaczyna nas oskarżać. Jest w Biblii trochę na ten temat, jak ten oskarżyciel zawsze się pojawia, aby oskarżać. Dopiero przyjdzie taki dzień, jak czytamy w objawieniu świętego Jana, kiedy on już nie będzie mógł nas oskarżać, kiedy już nie będzie miał w ogóle do nas przystępu. Bo czytamy w 12 rozdziale objawienia, usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Dzisiaj jeszcze tego doświadczamy. On jeszcze dzisiaj nas oskarża, ale przychodzi dzień, kiedy on zostanie zrzucony i już nie będzie mógł oskarżać. Na szczęście, chociaż szatan nas próbuje oskarżać, to jest przy nas nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który wstawia się za nami, za tymi, którzy uwierzyli w Jezusa i którym nawet się zdarzy, że wyglądają nie najpiękniej, wyglądają tak jak ten Jozue w brudnych szatach czasem z powodu swojego upadku w myślach czy w czynie. Na szczęście jest przy nas Zbawiciel. I jak czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Diabeł będzie próbował, póki jeszcze nie jest wrzucony do jeziora ognistego, to on będzie nas oskarżał. Ale co tam te jego oskarżenia, jak Bóg mówi: uciekaj, szatanie. Jak Chrystus Pan mówi: prawda, że on upadł, że MB zgrzeszył, prawda, ale ja złożyłem za niego ofiarę i przebaczyłem mu wszystkie jego grzechy. I wtedy szatan musi się zamknąć, bo nie ma już podstawy do oskarżania, jak jest usprawiedliwienie, jak latorośl przyszła, latorośl, której imię Pan, sprawiedliwość nasza, jak on wykonał tę służbę w stosunku do nas. Grzechy nasze są nam przebaczone. Któż będzie oskarżał? Niech sobie oskarża. Niech sobie bez przerwy oskarża. Nasze grzechy są nam przebaczone. Jezus Chrystus, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Piękną prawdą, którą odnajdujemy w tejże właśnie historii o arcykapłanie Jozue i w historii całego ludu judzkiego w tamtym okresie, piękną prawdą jest to, że Bóg przejmuje inicjatywę, aby oczyścić człowieka z jego grzechów. Wtedy to zrobił, wtedy dał na nowo szansę Judejczykom i dzisiaj w osobie Jezusa Chrystusa daje nam szansę, żebyśmy rozpoczęli nowe życie. On to początkuje, to on to zaczyna. Nikt z nas, kto należy do Jezusa Chrystusa, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie jest wierzącym z własnej inicjatywy. Zapomnijmy o takiej myśli, że to my żeśmy zdecydowali, że będziemy wierzący, że będziemy żyli dla Boga i tak dalej. To Jego inicjatywa, to Jego łaska, to On wyciąga rękę, to On pociągnął nas któregoś dnia do wiary w Jezusa Chrystusa, to On zrodził w nas tę wiarę, to On ją na nowo odradza w nas, kiedy upadniemy, kiedy osłabniemy, kiedy w naszym życiu pojawi się jakiś grzech. Wyrosła już zapowiedziana przez proroków latorośl i dzięki niej my mamy dostęp do tronu łaski Bożej i możemy korzystać z tego cudownego przebaczenia. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Jeśli ktoś by tutaj próbował twierdzić, że on już w ogóle nie mamy, to tylko złudzenie, zwodzenie samego siebie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, czytamy w liście świętego Jana. Ach! To jest wspaniałe, że Bóg, widząc nas w naszym grzechu, obojętnie, czy to zdarza się pierwszy raz w naszym życiu, że przychodzimy przed oblicze Boże, czy też może stoimy przed Nim ze zwieszoną głową w brudnej szacie, jak arcykapłan Jozue, już po latach naszej wiary, żeśmy się tak zapuścili, doprowadzili do takiego stanu, że nam wstyd podnieść oczy nawet przed obliczem Bożym, obojętnie w jakim jesteśmy momencie naszego życia. Jeżeli coś takiego się dzieje, chwała niech będzie Bogu i dzięki za to, że On, widząc nasz stan, tak jak wtedy tego Jozuego, mówi: zdejmijcie z niego brudne szaty i przyobleczcie go w szaty czyste, odświętne szaty załóżcie na niego. Taki jest Bóg. Masz w Sardes, czytamy, a Sardes to był zbór. Masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem, przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Szaty, białe szaty. W objawieniu świętego Jana Bóg mówi o tym, że tego, kto zwycięży. A kto zwycięży? Sam zwycięży? Nie, zwyciężamy przez Chrystusa Pana, przez krew baranka zwyciężamy. Ten, kto zwycięży, ten zostanie przyobleczony w szaty białe. Nie musi sam się ubierać. Ma do dyspozycji łaskę Bożą i ofiarę Jezusa Chrystusa. I na kanwie tej historii, którą dzisiaj rozważamy, możemy też powiedzieć i zauważyć i ucieszyć się z tego, że Bóg daje obietnicę dla tych, którzy zaczynają chodzić w tych białych szatach, w tych czystych, odświętnych szatach. W 2 Tymoteusza, w 2 rozdziale, w 20 wersecie czytamy: wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Czy nie słyszycie, nie wyczuwacie tutaj echa tej obietnicy, którą Bóg dał arcykapłanowi Jozuemu? Tak, to jest dokładnie ta sama myśl. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami, jeżeli będziesz strzegł moich przykazań, to będziesz miał dostęp do tych, którzy tutaj stoją. Jeżeli zachowasz siebie od tego, co pospolite, jeżeli otrzymawszy tę szatę czystą, zadbasz o to, żeby w niej chodzić, żeby się zachowywać stosownie do tego godnego stroju, którym zostałeś przeobleczony jako dziecko Boże, to będziesz miał prawo, by mieć udział w służbie Bożej. W obecności Bożej będziesz przebywał. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Bracia i siostry, był czas chodzenia w brudnych szatach. To znaczy życia bez Boga, życia w duchowej nieczystości. Może nawet zdarzył się nam taki czas już w okresie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego chrześcijaństwa, jakiś upadek, jakieś odejście z Bożej drogi. Dzisiaj w obrazie arcykapłana Jozuego mogliśmy zobaczyć siebie samych. Mam nadzieję, że niektórzy zobaczyli siebie i wynikającą z tego obrazu nadzieję i rodzącą się wiarę w to, że Bóg ma dla nas nowe szaty. Czas na szaty czyste i odświętne. Co wy na to? Czas, żeby wszelki brud, jaki nas gdzieś obciąża i który daje diabłu okazję do tego, żeby stawał i oskarżał nas przed Bogiem. Czas, żeby te szaty zostały usunięte. Będziemy teraz się modlić. Będziemy Panu przedkładać stan naszego serca. Ale zacznijmy od pieśni. Gdy stoisz przed Panem, ucisz się, bo święty jest wśród nas. Przed Bogiem kolana skłoń z bojaźnią i ze czcią. I później będziemy śpiewać, stoimy przed Panem, Jego moc wypełnia miejsce to. On przyszedł oczyszczać, leczyć nas, udzielać łaski swej. Powstańmy, bracia i siostry, śpiewajmy tę pieśń. Niech w czasie śpiewania tej pieśni na nowo ten obraz arcykapłana Jozuego pojawi się w naszych umysłach. Zobaczmy siebie, jak bardzo potrzebujemy oczyszczenia, jak bardzo potrzebujemy tego, żeby Pan w swojej łasce zdjął z nas brudną szatę naszych win, upadków, i abyśmy na nowo zostali przyodziani w szaty czyste i odświętne. Śpiewajmy tę pieśń i składajmy Panu stosowne wyznania.